Chcę dzisiaj dalej mówić o uczniostwie, to co zacząłem tydzień temu, i rozwijać tę tak bardzo będącą w centrum służby Jezusa sprawę, jak uczniostwo. Tak? Kiedy cytowałem tydzień temu ten fragment z Ewangelii Marka z 3 rozdziału, gdzie Jezus, kiedy już się ta grupa uczniów powiększyła i nawet ewangelista wspomina, że był to tłum już uczniów, to z ich grona wybrał 12 i nazwał ich apostołami. Apostołami. I w wyznaniu wiary, powszechnie uznanym przez wszystkie kościoły chrześcijańskie, stworzone przez ojców Kościoła, jest powiedziane, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Właśnie apostolski, tak? I to słowo apostoł znaczy posłany. Dosłownie oznacza posłany. Więc Kościół jest posłany do tego świata, bo ma misję, bo Jezus dał misję swojemu Kościołowi. I chociaż apostoł to jest dar, taki szczególny dar, i są ludzie, którzy mają szczególną zdolność do zakładania kościołów, to Kościół cały w swojej naturze jest właśnie apostolski, bo cały Kościół jest posłany do tego, żeby iść i nieść Ewangelię i czynić innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. I to, co jest ciekawe, to to, że uczniostwo odbywa się zawsze w grupie. To nie jest uczniostwo ja i Pan Jezus, tylko. Tylko. Ponieważ nie da się mi uczyć chociażby miłować wzajemnie, będąc w oderwaniu od innych. Więc uczniostwo swej natury, to chrystusowe uczniostwo, jest relacyjne. Dlaczego? Bo Bóg jest w Trójcy jedyny. Jest w swoich relacjach, pragnie, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa odzwierciedlali naturę Boga. A jaka jest ta natura? Właśnie relacyjna. Właśnie taka, która kocha. Więc nie może być oderwana jeden od drugiego, tylko właśnie dąży do połączenia jedni z drugimi, i to tak bliskiego, żeby być ze sobą jedno. Dlatego też Jezus, kiedy powołał tych uczniów, to mamy tyle przeróżnych sytuacji, w których On ich uczy prawdziwej wspólnoty i co to znaczy żyć według zasad Królestwa Bożego. Ileż razy oni się kłócili. Mieli jakieś różne zdania. Raz nawet pewna mamusia chciała coś załatwić dla synków. Nawet mamusia się w to jakaś wtrącała, tak? Żeby to tak załatwić, że moi dwaj synowie w Twoim królestwie będą mieć super miejsce, tak? Więc my to też znamy, że przez znajomości można wiele załatwić. Znajomości dużo dają, więc ona myślała, że skoro znam się z Panem Jezusem, to może coś załatwię dla moich synów. Ile razy oni się kłócili na przykład o to, a kto z nas jest najważniejszy? Kto jest pierwszy? Więc pomiędzy nimi była jakaś rywalizacja. To jest może taka trochę bardziej męska specyfika. Może kobiety mniej rywalizują ze sobą niż mężczyźni, ale to jest taka ludzka cecha, tak? Rywalizacja. I pomiędzy nimi ona też była. Jezus musiał chociażby pokazać im dziecko. O, zobaczcie, widzicie? To jest największy w Królestwie Niebieskim. Niech stanie się sługą wszystkich. Tak? Więc wiele było takich sytuacji, w których widzimy, że Jezus kształtował ich i z tej takiej, powiedzmy, trochę początkowo bezładnej grupy ludzi, których On wezwał, których powołał, uczynił zespół. Bardzo zgrany zespół, który wiedział, co robić. I prawdą Ewangelii, prawdą Biblii jest to, że głównym czynnikiem dania największego świadectwa o Jezusie Chrystusie jest właśnie wspólnota. Biblijna wspólnota. Ona jest największym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że to sam powiedział nam Pan Jezus. Kiedy Ewangeliana w 34-35 wersecie 13 rozdziału mówi tak: daję wam nowe przykazanie, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Nie po tym, że będą ludzie głosić Ewangelię, że będziesz mówić o Bogu ludziom i dawać im świadectwo. To też ma swoje znaczenie. Ale Jezus o tym nie mówił. Jezus powiedział, że to po miłości wzajemnej poznają w nas prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, a nie po tym, że my sami tak o sobie mówimy, tak? Miłość wzajemna, tak jak ja was umiłowałem. Jezus to tak podkreśla. Po miłości wzajemnej ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi. I prawdą co do miłości jest to, takiego naturalnego naszego doświadczenia, że tam, gdzie jest mała grupa ludzi, na przykład mężczyzna i kobieta, i oni się kochają tak bardzo, że postanawiają żyć ze sobą razem. Tak powstaje małżeństwo, a potem rodzina. W kościele łatwo mi jest kochać ludzi z Afryki. O, ja kocham kościół w Afryce. A nie znam nikogo stamtąd. A nawet jeśli kogoś bym znał, to może z Facebooka. Bo ktoś kiedyś z Afryki się akurat do mnie odezwał i jakoś przyjąłem zaproszenie. I to jest wszystko, co ja znam na temat tych ludzi. Łatwo kochać na odległość. Nawet bliżej. Nawet tutaj, pomiędzy nami w kościele. Łatwo jest się kochać, jak się przyjdzie na nabożeństwo i powiesz, co tam u ciebie słychać, bracie, i tak dalej. Bo to nic nie zmienia. Albo niewiele. Tak? I nic nie kosztuje. To prawda. Ale kiedy ludzie są na tyle ze sobą blisko, że poznają się tak dalece, że wychodzą nie tylko te fajne strony, ale też te niefajne. Tu się zaczyna prawdziwe docieranie do siebie, tak? Jak to się mówi w przypadku małżeństwa, ale też w relacjach kościelnych. Dlaczego w Polsce się przyjęło powiedzenie, może na Ukrainie też jest, że z rodziną się dobrze wygląda tylko? A, na zdjęciu tylko. A dlaczego? A, bo w tej rodzinie jest tam różno rzeczy wiele niefajnych. Jeden na drugiego patrzeć czasami nie może, tak? To jest doświadczenie takie ludzkie. Dlaczego w rodzinie Bożej ma być inaczej? Ba, niestety, często jest podobnie. Że jak ludzie się do siebie zbliżą, to wtedy co? Co się zaczyna? Zmienianie kościołów na przykład, bo się przestaje nie podobać wiele rzeczy, bo ludzie się poznają. Na początku, jak ktoś pojawi się w kościele, to jest urzeczone. Ale ile tu miłości? Jacy ci ludzie są tacy inni? A potem jak już trochę posiedzisz i trochę ludzi poznasz, to się okaże, że oni aż tacy cudowni to jednak nie są. I swoje za uszami mają. Ale tu się zaczyna przestrzeń na to, żeby się rodziła prawdziwa miłość. Tak? Prawdziwa miłość, która znosi jeden drugiego z cierpliwością, która nie mówi, a w zborze nie ma miłości. Jeżeli ja kocham, to już nikt nie może powiedzieć, że w zborze nie ma miłości, bo ja daję miłość, tak? Więc jeżeli ktoś twierdzi, że na przykład, bo to taki wyświechtany tekst, jeśli tego nie wiecie, to to jest taki wyświechtany test pomiędzy tak zwanymi wolnymi elektronami, którym się coś w kościołach nie podoba i ciągle znajdują sobie inne kościoły. U nas to jest jeszcze takie mało zjawisko popularne, bo mało zborów. Ale tam, gdzie w miastach jest wiele kościołów, to jest tak zwane pielgrzymowanie. I to w Polsce też jest dosyć powszechne zjawisko w większych miastach, gdzie jest więcej kościołów. Bo ludzie nie przekroczą pewnego progu, tak? To tak jak, nie wiem, w małżeństwie. A coś przestało mi się podobać, skaczę na nowy kwiatek. Nowego partnera, partnerkę, tak? Mienię cię na lepszy model, tak? Kiedyś w pewnej piosence tak śpiewano. Więc tu jest przestrzeń, właśnie im mniejsza grupa ludzi, nie przypadkiem Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich. Bo gdzie jest mała grupa, musi dochodzić do tarć. Ale zarazem do szlifowania, tak? Do szlifowania prawdziwie charakteru. Więc po miłości poznają, że jesteście prawdziwie uczniami moimi. Nie po tym, co my mówimy o sobie wzniosłego, ale po tym, że jesteśmy gotowi kochać tego drugiego człowieka takim, jakim on też jest, tak? Jedna z definicji miłości, która mi się bardzo podoba, gdzieś mnie poruszyła, brzmi tak. Miłować siebie, to znaczy przyjąć tą drugą osobę taką, jaką ona jest, aby wciąż wzrastać razem. wciąż wzrastać razem. O to chodzi, tak? Bo nawet jeśli druga strona nie chce, bo do niczego nikogo nie zmusimy, ale ja, jeśli tylko chcę, zawsze mogę się przemieniać i wzrastać. Przy tej drugiej osobie. Miłując ją. Tak jak Pan Bóg kocha Boży lud, chociaż ten z tym Bożym ludem ma tyle utrapienia, że ja po ludzku bym powiedział, już dawno mógłbyś nas wszystkich znieść. I takie już pomysły nawet były za czasów Mojżesza. Ten lud zniszczę i uczynię nowy z ciebie. Ale Mojżesz powiedział, nie, nie, Panie, nie, nie, nie. To była taka podpucha ze strony Pana Boga, tak? Bo sam Bóg przecież tego nie chciał. Przecież dobrze wiedział, że to jest lud twardego karku. Więc po miłości, a po drugie, to co jest w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa w 17 rozdziale, w 20 wersecie i dalej, stawiam się nie tylko za nimi, czyli za apostołami, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Taka jest moc. Tam, gdzie jest miłość, przychodzi jedność, tak? Jedność. I Jezus powiedział te niesamowite słowa, że świat, widząc ludzi w jedności, uwierzy w Niego. Uwierzy w Niego. I pozna. Także Jezus jest rzeczywiście tym posłanym przez Boga Mesjaszem. Świat uwierzy w Jezusa, widząc zjednoczonych ludzi. Prawdziwie się miłujący. Teraz z tej perspektywy ja się nie dziwię, że jest taki atak na jedność. Mówi się o Polakach, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Bo się zgodzić ze sobą nie potrafią. Kiedyś czytałem o takich bardzo zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze nie było Polski, kiedy tu byli Polanie i inne plemiona. Pewne rzeczy trwają tysiąclecia wręcz, można powiedzieć. Bo co się mówiło wtedy o tych plemionach? Ze sobą nie potrafią żyć w zgodzie, są bardzo odważni, dobrze traktują kobiety. To dzisiaj to jakby jest. Że pewne rzeczy są, że musi być wojna polsko-polska, jaki spokój, bo inaczej się nie da, tak? Wokół nas, można powiedzieć, zagrożenie, zamiast politycy się wziąć na to, że idzie ze mną zagrożenie, to ze sobą wojują. A tam, co jest za granicą, nieważne. My tu musimy się, tak? A w kościele? Jak się okazuje, że często jest, gdzie jakiś zborek i już trochę jest, to potem się okazuje, że są dwie społeczności, trzy z niej i tak dalej. Nie dlatego, że się pomnożyły, i tylko dlatego, że się podzieliły. Już zdążyły. Bo im coś nie pasowało jednym do drugich, tak? Jedność. Dlaczego więc ludzie mają uwierzyć w nas, czy Chrystusa w nas, skoro, ja mówię tak ogólnie o środowisku ewangelicznym, skoro my jesteśmy tak ze sobą skłóceni, podzieleni i tak dalej, tak? Jakie to jest świadectwo? Nie dość, że ich jest garstka, to jeszcze podzieleni na nie wiadomo ile odłamów. Ja nie mówię, że chodzi o to, żeby wszyscy byli w jednym kościele i tak dalej. Nie o to chodzi, tak? Bo mogą być różne zbory, ale mogą być ze sobą w jedności. Tak jak rodziny mogą być różne. Mogą mieć różne swoje tradycje i tak dalej, ale jest coś ponad tym wszystkim, że można być zjednoczonym. Więc największym świadectwem, jakie możemy dać światu o Jezusie, to jest wspólnota. Biblijna wspólnota, która żyje i funkcjonuje i świat może je jakby dotknąć, zobaczyć, poznać ją i zobaczyć, że to nie jest takie sztuczne, ale to jest autentyczne. To jest prawdziwe. Ci ludzie naprawdę siebie kochają. Ci ludzie, nawet jeśli są jakieś różnice zdań, potrafią być ponad tym i są jedno. Nawet w małżeństwie nigdy nie ma tak, że się we wszystkim ludzie zgadzają. Nigdy. Nigdy. A jednak małżeństwo może trwać pomimo to, tak? Bo wiemy, że jest coś ważniejszego niż nasza różnica zdań. Że tak jak to często się mówi, nie chodzi o rację, ale chodzi o relacje. Że są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak? Więc Jezus dlatego kładł nacisk tak wielki na wspólnotę i zbudowanie z tych ludzi, takiego zespołu ludzi, którzy rzeczywiście żyją ze sobą w miłości i jedności. Bo to było siłą i zawsze jest i będzie siłą świadectwa Kościoła o Jezusie Chrystusie. Dlatego potrzebujemy uczniostwa, które jest oparte na grupie, małej grupie ludzi, gdzie możemy rozwijać właśnie te relacyjne uczniostwo. I tak jak Jezus został posłany w 20 rozdziale Ewangelii, 20 wersecie Ewangelii Jana, mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. I to, co później w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale od 18 do 20 wersetu jest zapisane, ten tak zwany wielki nakaz misyjny Jezusa. Oto dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi, dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, szczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem, a odtąd ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Dlatego, że was posyłam, chociaż tam jest powiedziane, taka ciekawa jeszcze uwaga jest dodana, że chociaż się zebrali przy Jezusie, to niektórzy w Niego wątpili. To już było po zmartwychwstaniu, to było ostatnie jakby zdanie, ostatnie słowa Jezusa przed Jego wstąpieniem do nieba. Coś, co najważniejszego chciał przekazać Kościołowi, ten tak zwany wielki właśnie nakaz misyjny, że to jest to, co macie zrobić, tak? Ja was do tego przygotowałem, wy teraz idźcie i to róbcie. Czyńcie innych uczniami. I tu warto zadać sobie pytanie, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa? Bo można mieć różne zrozumienie tej sprawy. I najprościej mówiąc, uczeń Jezusa to jest ktoś, kto się uczy od Jezusa, kto naśladuje Jezusa. Ale idąc dalej, w kulturze greckiej, na której jest oparta między innymi nasza kultura, uczenie się to jest zdobywanie wiedzy. Ale nie tak było za czasów Jezusa i w kulturze bliskowschodniej. Tam uczenie się to nie było tylko zdobywanie wiedzy, ale to było uczenie się stylu życia swojego mistrza, swojego nauczyciela. Czyli innymi słowy, bycie uczniem Jezusa Chrystusa to ktoś, kto chce stać się podobnym do Jezusa, to chce Go naśladować. Tak? Że w centrum uczniostwa zawsze stoi Jezus. On jest centrum uczniostwa. To wszystko wokół Niego się gromadzi, na Nim się opiera i skupia się wokół Niego. I w Ewangelii Jana Jezus powiedział takie ciekawe słowa. Też w 13 rozdziale przy okazji umywania nóg i tak dalej. W 12 wersecie i dalej czytamy, gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Jezus tutaj zestawia dwa słowa. Wy mówicie, że jestem nauczycielem i Panem. A Jezus, kiedy mówi tak, jestem Nim i odwraca kolejność. I to nie jest przypadek. Skoro ja, Pan i nauczyciel, wam to mówię, tak? Więc to oznacza, że uczniem Jezusa Chrystusa tak naprawdę może zostać tylko ten, kto uzna go nie tylko za swojego nauczyciela, ale najpierw uzna go za swojego Pana. Pana. Bo można mieć kogoś za nauczyciela, ale niekoniecznie Pana swojego życia, tak? Dzisiaj tak jest, że ludzie chcą się od czegoś kogoś nauczyć, bo coś ktoś fajnego umie, ja też chcę to umieć. Ktoś fajnie jeździ, nie wiem, samochodem. Albo umie jakoś naprawić samochód. Pokaż mi, jak to zrobić. Ja nie chcę naśladować tego człowieka. Tylko chcę zdobyć pewną jego umiejętność. Bo mi się może przydać w życiu, ale chcę żyć dalej swoim życiem, tak? Czy dzisiaj nie jest tak samo? Czy bycie wierzącym jest tożsame z byciem uczniem Jezusa Chrystusa. Nie. Nie jest wcale to tożsame. Można być wierzącym człowiekiem, wierzyć w Boga i nawet Biblia nam mówi, diabeł też wierzy. I co z tego? Że on wierzy w Boga. Ba, my to dobrze wiemy, że on wierzy bardziej niż wielu ludzi wierzy w Boga, tak? Bo on nie ma żadnej wątpliwości co do jego istnienia, a ludzie mają. Czy Bóg jest? Więc diabeł ma większą wiarę niż wielu wierzących w tym względzie. Ale co z tego, skoro za tą wiarą nie idzie posłuszeństwo? Nieuznanie Jezusa jako Pana. Bo Jezus, można powiedzieć, stawiał bardzo radykalne, bardzo takie ostre warunki uczniostwa. Na przykład Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 37 werset. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, ewangelista Marek dodaje, i na Ewangelię, odnajdzie ją. I chociażby jeszcze z Ewangelii Łukasza, z 14 rozdziału, gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Tak więc, jeszcze 33 werset, tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Więc wiemy, że Jezus stawiał bardzo takie radykalne warunki uczniostwa. I czynić uczniami, innymi słowy, to czynić ludzi, którzy są całkowicie oddani Jezusowi. Nie tylko wierzą, ale są oddani Jemu. Bo ukuło się nawet w naszym kraju takie powiedzenie o wierzących niepraktykujących. Biblijnie to jest absurd. Ale i są wierzący niepraktykujący. Tak? Ja w Boga wierzę, do kościoła nie chodzę. Z naukami bożymi jestem trochę na pan bakier. Ale co więcej, mówi się o wierzących, praktykujących. I często na czym polega ta praktyka? Że ktoś chodzi do kościoła. Już jest wierzący, praktykujący. Patrząc na to, kim jest uczeń Jezusa Chrystusa, czy to oznacza, że taki, który wierzy i nawet chodzi do kościoła, jest praktykujący? Religijnie może tak. Ale czy jest uczniem Jezusa Chrystusa? Może wcale niekoniecznie. Nawet patrząc na nasze kościoły, bo już powiemy, my jesteśmy, w cudzysłowie, lepsi niż tacy religijni katolicy, prawosławni czy inni, tak? Bo my tak bardziej wierzymy. I możesz uwielbiać Pana Boga, możesz dawać na kolektę. Czy to znaczy, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Może niekoniecznie. Wcale niekoniecznie to musi to znaczyć. Także pewne praktyki religijne świadczą o tym, że ktoś, możemy powiedzieć, jest wierzący, ale czy jest uczniem Jezusa Chrystusa? Uczeń Jezusa Chrystusa to jest ktoś, kto kładzie swoje życie dla Jezusa i mówi, ty jesteś moim Panem, tak? Ty jesteś moim Panem. Więc mamy wielu wierzących ludzi, którzy w jakiś sposób coś przyjmują, wierzą, że Bóg jest, chcą, żeby ten Bóg jakoś był obecny w ich życiu, na przykład im błogosławił, bo zdają sobie sprawę, jak nad wieloma rzeczami nie mają kontroli w swoim życiu i dobrze jest mieć Pana Boga po swojej stronie.
Ale nie wierzą, nie dążą do jedności, do miłości, do serdeczności.
To prawda, bo mają swoją drogę.
Ja jestem świeżo narodzony, a takie rzeczy mnie to szarpie. Asia mówi, Sławek, czytaj Biblię i cię szarpie. Szarpie mnie, bo dopiero dziś sobie uświadomiłem, że to jest mowa w Piśmie Świętym o doskonałości, ale my musimy dążyć. I ja do tego dążę i chcę, i moje marzenie jest, żeby wszyscy tu z Kościoła do tego dążyli. Żeby było miłości, jedności i serdeczności.
Amen.
Amen.
Bo to czyni różnicę. Być może każdy z nas sobie może, a nawet warto, żeby zadał to pytanie w swoim sercu. Czy bliżej jestem do wierzącego, czy do ucznia Jezusa Chrystusa? Bo ludzie mogą widzieć interes w tym, że jednak wierzę. Bo to jest prawda. Bardziej opłaca się wierzyć, niż nie wierzyć. Ja czasami nawet niektórym ludziom tak mówię. Co ty masz z swojej niewiary? Podaj mi plusy twojej niewiary. I wiecie co? I zabijam ludziom ćwieka, bo nie potrafią nic powiedzieć. Bo wszyscy to wiedzą, że więcej daje wiara niż niewiara. W ogóle ogólnie mówię już, jako wiara, tak? Że bardziej opłaca się wierzyć niż nie wierzyć. Bo człowiek, który wierzy, temu człowiekowi żyje się po prostu lepiej. Ale czy to tylko o to chodzi, żeby nam żyło się lepiej? Chodzi o to, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa. Tak? I możemy powiedzieć, że uczeń Jezusa Chrystusa wzrasta w trzech obszarach, o których mówi nam Biblia. Więc po pierwsze, uczeń Jezusa Chrystusa wzrasta w przemianie samego siebie. Przemienia się na podobieństwo Jezusa Chrystusa w swoim charakterze. I Biblia to nazywa, że to jest wzrost owocu Ducha Świętego. Tak? Że rośniemy w miłości, w pokoju, w radości, w opanowaniu, w dobroci, w uprzejmości, w wierze czy wierności i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że nasze życie się przemienia. To jest wzrost w tym, który przemienia nas samych. Po drugie, uczeń wzrasta w służbie, w służeniu. I to Biblia określa kwestią darów Ducha Świętego, czy też inaczej możemy powiedzieć służb Ducha Świętego. Że Duch Święty chce służyć nam. I ciekawe jest to, że zobaczcie, dary Ducha Świętego, poza darem mówienia językami, jedynym podstawowym darem jest tylko dla ciebie samego. Natomiast wszystkie inne dary są zawsze w kontekście służenia drugim ludziom. Nie są dla ciebie. Nie służą tobie czy nam, ale ich celem jest błogosławienie, czynienie dobra innym ludziom. Tak? Więc już w samych darach Ducha Świętego objawia się natura Boża, która jest cała w dawaniu. I trzecia rzecz, też bardzo ważna, to jest wzrastanie w jedności w ciele Chrystusa Jezusa. Dlatego, że uczniostwo jest relacyjne i nie ma wzrostu w Chrystusie Jezusie w oderwaniu od innych, tylko w łączności z innymi. I to jest to, co apostoł Paweł napisze w liście do Efezjan w 4 rozdziale 3 wersecie. Starajcie się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Tak? Starajcie się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Więc kiedy i tam wcześniej mówi o tym, żeby miłować siebie, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości, werset prędzej wspomina. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Cierpliwie. A jak ja czasami mówię, w słowie cierpliwie jest takie słowo cierp. Cierp.
To jest krzyż.
W cierpliwości nie ma takiej przyjemności. Cierpliwość nie jest łatwa, lekka i przyjemna. Cierpliwość potrafi boleć. Ach! Bo mnie nosi, tak? Nóż się w kieszeni otwiera. Chciałbym przywalić normalnie. Ale nie mogę. Cierpliwie, cierpliwości znoście jedni drugich w miłości. Kto chciałby mnie nosić? Może kawałek do końca, powiedzmy, drzwi, to by ktoś z was nie poniósł. Ale tak cały dzień? Ja bym nie chciał nikogo z was. Nawet dzieci malutkich. One są najlżejsze, tak? Cierpliwie znoście. Znoście jedni drugich miłości i starajcie się zachować jedność ducha wspólnie pokoju. Bo tylko w jedności, tak? W ciele Chrystusa wzrastamy prawdziwie w Chrystusie. I to, co jest to, co mówi liście do Efezjan w 4 rozdziale od 11 wersetu apostoł Paweł, te wszystkie rzeczy tu są wymienione. Że Jezus uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami i uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań czy do tego, żeby przygotować ich do dzieła posługiwania. Tak? Do dzieła posługiwania. To jest ten wzrost w służbie. Uczynił to po to tak, aby wyposażyć do właściwych im zadań, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Tak? Tu jest ta jedność Ducha Świętego i pełnego poznania Syna Bożego do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Owoc Ducha Świętego. Nasze podobieństwo do Chrystusa. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc obraz ciała Jezusa Chrystusa, który Jezus zostawił w postaci Kościoła na ziemi, obrazuje, że nie ma członka tego ciała, który jest oderwany od innych. Bo dobrze to mówimy i nieraz ja to też podawałem ten przykład. Każdy członek odcięty od ciała budzi w nas przerażenie. Przerażenie. Palec odcięty, mój palec jest fajny, super, mi się podoba, ale gdyby ktoś mi go uciął i by tam rzucił, ja nie byłbym szczęśliwy. I przypuszczam, że wy też nie. Widząc taki widok. Bo on słusznie budzi przerażenie. Bo członek musi być w ciele. Tam on jest na swoim miejscu, a nie poza ciałem. Więc żyjemy w świecie, w którym to jest też pewna duchowy trend, który też przenika do kościołów. Zauważcie, tak jak ostatnio chociażby mówiłem, coraz większa jest samotność ludzi wśród tłumu. Ludzi coraz więcej, ludzi wokół ciebie jest mnóstwo, a ludzie się czują coraz bardziej samotni. Jest taki trend na podkreślenie indywidualizmu. Jestem ja i Chrystus, ja i coś tam, tak? Tak naprawdę biblijny język rzadko kiedy używa zaimka ja, tylko mówi my. My, tak? My. Zawsze w liczbie mnogiej, nawet w modlitwie pańskiej. Ojcze mój, któryś jest w niebie. Tak brzmi ta modlitwa? Nie. Ojcze nasz. Tam od początku, nawet w tej modlitwie, jest ten aspekt wspólnoty. Jestem ja i inni. My jesteśmy. Ojcze nasz, a nie ojcze mój. Więc świat dąży do indywidualizmu i podkreślania indywidualizmu, a Kościół dąży w drugą stronę. Do podkreślania i akcentowania wspólnoty. Jesteśmy my. My. Nie ma mnie bez was i nie ma też was beze mnie. I względem wszystkich nas, tak? Potrzebujemy siebie nawzajem, bo tylko z Niego, kiedy czerpiemy, każda Jego część w właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Nie ma wzrostu w uczniostwie, oderwaniu od innych. Nie ma. Jak ja spotykam ludzi, którzy mi mówią, że wierzą w Boga, a powiedz mi, z kim jesteś związany? A, przez internet. Tu mi czołg jedzie, a tu mi kaktus rośnie. Bzdury gadasz. Nie można wzrastać w Chrystusie, nie będąc powiązany z konkretnymi ludźmi. Komu służysz? Z kim budujesz relacje? Z kim żyjesz? Tak? Dlatego też uczniostwo jest relacyjne i jest w małej grupie. Dlatego też w tym roku będziemy kłaść duży nacisk na budowę grup w naszym Kościele. Dlaczego? Wymienię 5 cech, nie jedynych, ale które dają właśnie nam grupy celem budowania uczniostwa. Więc po pierwsze, tak jak już powiedziałem, ale jeszcze raz to podkreślę, mała grupa daje najlepszą przestrzeń do budowania biblijnej wspólnoty. Gdzie ludzie mogą się blisko ze sobą poznać i nie chodzi tylko o to, żeby, nie wiem, jakieś spotkania były domowe, coś w tym stylu, ale chodzi o to, żeby żyć razem ze sobą. Będąc na tyle blisko, że dajemy sobie przestrzeń, żeby Duch Święty mógł pośród nas działać i pokazywać nam rzeczy do przemiany. Bo nabożeństwo nie daje nam tej przestrzeni, kiedy tu jesteśmy ze sobą tylko trochę. Tak? Ale kiedy jest mniejsze grono ludzi, które stale ze sobą przebywa, to różne rzeczy wypływają. Dobre i złe. Tam jest przestrzeń do tego, żeby się prawdziwie uczyć i zmieniać. Po drugie, w małej grupie tworzy się przestrzeń do tego, żeby przekazać służbę wszystkim wierzącym. Nabożeństwo daje nam taką przestrzeń ograniczoną. Kto tu może służyć? Ja i paru innych braci, którzy mają zdolność, żeby głosić Słowo Boże. Grupa uwielbienia. Może ktoś to posprząta, ktoś to wyświetli pieśni, ktoś kto poprowadzi dzieci, ktoś kto zbierze kolektę. I tu właściwie przestrzeń się kończy, ale czy to nawet o takie służby chodzi do końca? Jaki one mają wpływ na czynienie uczniami? Jakiś mają, ale to nie jest główny cel. W małej grupie jest najlepsza przestrzeń, żeby realizowały się te słowa budujcie jedni drugich, bo rośnie współodpowiedzialność jedni za drugich. Tu ludzie mogą autentycznie służyć sobie nawzajem, troszczyć się o siebie i tak dalej, tak? Przydawać sobie tego duchowego wzrostu dzięki temu, że są ze sobą razem. Na przykład na grupie młodzieżowej 4 osoby są w stanie spokojnie poprowadzić dyskusję biblijną. A kolejne 2 to są wdrażane na przykład. Czyli tu jest przestrzeń, której nie ma na nabożeństwie, żeby się uczyć, żeby rozwijać się. Czy chociażby na grupie ukraińskiej, już ten przykład mówiłem, ale dla mnie on jest cudowny, że kiedy robili ewangelizację bożonarodzeniową, to nawet dzieci służyły. Nawet dzieci zostały wciągnięte w to, że powiedziały jakiś wiersz, zaśpiewały jakąś piosenkę i tak dalej. Że mała grupa daje przestrzeń do tego, żeby wszyscy mogli służyć. Wszyscy mogli się zaangażować. Wszyscy mogli coś zrobić. Poczynając chociażby od najmniejszej rzeczy, że ktoś zrobi herbatę. Mała grupa daje taką przestrzeń. Po trzecie, mała grupa wzmacnia pasterstwo, duszpasterstwo i tak dalej. To serce Jezusa. Dlatego, że w małej grupie jest sensowny zakres odpowiedzialności w opiece nad jakąś grupą ludzi, która nie przekracza więcej niż kilkanaście osób. Bo im więcej ludzi, tym trudniej jest o bliskie relacje, żeby wiedzieć, co tam u każdego się dzieje i słychać. W małej grupie jest rozsądny zakres tej odpowiedzialności, gdzie ludzie mogą zatroszczyć się, więc to wzmacnia tak naprawdę opiekę duszpasterską w kościele. Bo są ludzie odpowiedzialni, którzy odpowiadają za mniejszą grupę, którą są w stanie. Coś się dzieje, to nie dopiero po 3 miesiącach się zorientujemy, że kogoś już nie ma w kościele od kilku miesięcy. Bo to w mniejszym gronie od razu widać, szybciej zauważyć przynajmniej, że kogoś nie ma, łatwiej zadzwonić, co tam się dzieje, może jesteś chory, może coś się wydarzyło i tak dalej, tak? Ludzie nie przeciekają między palcami. Po czwarte, w małej grupie wzmacnia się właśnie uczniostwo i czynienie innych uczniami, ewangelizację i opiekę. Ilu z was nawróciło się przez relacje z wierzącymi ludźmi? Podnieście rękę. Ilu z was? Kto nawrócił się w inny sposób, na przykład przez to, że był na ewangelizacji?
Ja.
Nawet w naszym gronie to widać, co potwierdzają badania. 75% ludzi nawraca się przez relacje z wierzącymi ludźmi. A przez wielkie ewangelizacje zostaje w kościołach tylko 2% ludzi. Chociaż tysiące mogą podjąć decyzję, wyjść do przodu i się pomodlić, to w kościele zostaje tylko 2% ludzi. To są dane ze świata, z kościoła, tak? To nam statystyka nie kłamie, niektórzy mówią. To nam pokazuje, jaka siła jest właśnie w relacyjnych grupie. Także to właśnie to, co Jezus powiedział. Po miłości poznają i po jedności ludzie poznają uczniów Jezusa Chrystusa, zaczynają wierzyć w Jezusa. Dlatego w małej grupie Mała grupa jest najlepszym narzędziem ewangelizacyjnym. Bo ktoś, kto pozna ludzi wierzących, już poniekąd zostaje wciągnięty pod wpływ Królestwa Bożego. W małej grupie jest pomnożenie świadectwa. Bo może ja do kogoś nie potrafię dotrzeć. Bo ten ktoś jest inny. Ale na przykład Karol nie znajdzie świetny język. I się jakoś dogadają i ten człowiek chętny jest, tak? Albo może to jest kobieta i mi trochę będzie czasami niezręcznie z nią pogadać, ale jak jest jakaś siostra, proszę bardzo, mogą się ze sobą gadać godzinami. To jest siła relacji. Kiedy nasz potęgujemy i pomnażamy nasz wpływ. I przez to ludzie mogą się nawrócić. I po piąte, w małej grupie dajemy przestrzeń do budowania liderów. A nie ma nic bardziej takiego skokowego, co pomaga rozwijać się w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, jak prowadzenie innych ludzi. Jak odpowiedzialność za innych. Że bierzemy na siebie odpowiedzialność. I to jest wielki bodziec rozwojowy, który nas upodabnia do Jezusa Chrystusa, bo zaczynamy Go też naśladować w tym wymiarze, jakim On prowadził ludzi. Służył ludziom. To poszerza bazę liderów i sprawia, że stajemy się siecią, której kiedy ludzie się nawracają, oni nie giną jakby w tłumie, ale zostają wciągnięci, powiedzmy, pod opiekę małych grup, gdzie ktoś się zajmie tymi ludźmi po prostu. Co by było, gdyby się nawróciło 20 osób? I co teraz robić? Szybko, jeny, co teraz? Mnóstwo pytań ci ludzie mają. W małych grupach zostają przyjęci i zaopiekowani tak, jak należy się. Mówi się matematycznie, że w grupach, które czynią uczniami, jest dużo większy potencjał. Taki przykład, tylko żeby zobrazować. Ewangelista, który codziennie by przyprowadził do Chrystusa jedną osobę, w ciągu roku przyprowadziłby 365 osób do Chrystusa, po 2 latach 700 kilkadziesiąt, a po 10 3650 osób. Ale jeżeli ktoś czyni uczniami i w ciągu roku, daj Boże, tylko jako przykład, 3 osoby przyprowadzi do Chrystusa i będzie je rozwijać w duchowym wzroście, aby i one innych czyniły uczniami, to w drugim roku będzie 9 osób. Po ewangelista już ma 700, więc na początku nie ma widać tego, ale po 10 latach ci, którzy czynią uczniami, to już jest 60 prawie tysięcy osób. To jest oczywiście tylko matematyczne wyliczenie, wiemy, że w życiu tak nie ma, ale chodzi o pokazanie pewnego potencjału. Dlatego Jezus wybrał czynienie uczniami. Bo to rozwija najbardziej ludzi. I dlatego też w naszym Kościele będziemy kłaść nacisk w tym roku właśnie na to, żeby budować grupy, żeby te grupy, które są, mogły jeszcze lepiej funkcjonować, żeby stworzyć też nowe grupy, tak żeby każdy mógł, czy mieć możliwość miał zaangażować się w grupę. Bo jeśli tego nie zrobimy, to nie pójdziemy do przodu. To jest proste. Nie pójdziemy dalej do przodu. Więc to jest konieczność, żeby naśladując Jezusa, wejść w to i budować w ten sposób Kościół, bo to spotęguje nasz wzrost. Najpierw nas samych, tych, którzy angażują się, ale to przyniesie też wzrost z czasem, wierzę w to, jestem o tym przekonany, w liczbę. Bo nie chodzi tylko o to, żeby tak grupa się spotykała, ale żeby rzeczywiście czyniła uczniami. Żeby była prawdziwie uczniowską grupą. Modliła się o innych ludzi, docierała do świata. Idźcie i czyńcie, tak? My nie mamy mówić przyjdźcie do nas, tylko my mamy pójść do ludzi. Więc Kościół jest posłany, tak? Czyli Kościół jest posłany jako ten, który jest czynnikiem przemian w świecie. I tak jak ten wielki nakaz misyjny Jezusa mówi, mi, Jezus mówi, tak, jest dana wszelka władza na niebie i ziemi. Dlatego idźcie. Idź, czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest ogromna wizja, którą Jezus dał. My patrząc na naszą rzeczywistość, możemy powiedzieć, my tu paru ludzi nie potrafimy uczynić uczniami, a co dopiero narody. Ale kiedy Jezus powiedział, że dana mi jest wszelka władza na ziemi i na niebie, i tak jak dzisiaj wcześniej mówiłem o zwycięstwie, czy to oznacza, że my na drodze czynienia uczniami poniesiemy fiasko i porażkę? Jako Kościół? Bo w tym kraju już się nikt nie chce nawrócić. Nie. Kto szuka, znajduje, kto kołacze temu otworzą, kto prosi, otrzymuje. Tak? Czy może tak. Kto prosi o ludzi, żeby Bóg otwierał nam drzwi do ludzi, znajdzie tych ludzi. Kto szuka dróg dotarcia do ludzi, znajdzie. A kto puka do tych serc, temu otworzą. Może 100 razy ktoś ci zatrzaśnie drzwi swojego serca, ale za 101 razem ktoś otworzy. W tym sensie, że Jezus, kiedy powiedział, mówiąc o tym wielkim nakazie misyjnym, to powiedział, że skoro Jemu jest dana wszelka władza na ziemi i na niebie, i kończy te słowa, odtąd ja jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata, że On jest z nami w tym dziele. I nie ma opcji, żebyśmy ponieśli na tym polu porażkę, a odniesiemy sukces. Bo w Chrystusie jest ta władza, aby czynić innych uczniami nam dana. Więc to jest coś, co jest przed nami. W marcu 15 mamy tu takie kolejne spotkanie liderskie i od marca myślę, że powstaną też kolejne grupy domowe i będziemy zachęcać nas wszystkich do tego, tych, którzy jeszcze nie są zaangażowani akurat w żadną grupę, żeby zaangażować się, żeby budować, bo to jest nam bardzo potrzebne i to nas przygotowuje. To jest taki kolejny element rozszerzania palików, aby nas przygotować na dzieci, które Bóg chce dać, ale które da Kościołowi, który nie będzie się, że tak powiem, zbraniać. Nie ja. Kogoś innego poślij, tak? Ale dla Kościół, który jest gotowy, pragnie tych dzieci i chce mieć tych dzieci. Jeden z elementów dojrzałości jest to, że kiedy ludzie się kochają, to jest czymś naturalnym, że chcą mieć dzieci. I w przypadku duchowych ludzi to też jest naturalne, że dojrzałość duchowa objawia się tym, że pragniemy mieć duchowe dzieci. Że to, co mówi Malachiasz, czego pragnie ten jeden, mówiąc o Bogu? Potomstwa Bożego. Bóg pragnie potomstwa Bożego. Jeżeli jesteśmy oblubienicą Chrystusa, to z Nim, poniekąd tak obrazowo mówiąc, chcemy mieć dzieci. Dzieci. Chcemy stać się duchowymi ojcami i matkami dla ludzi. Tak? Więc jest czymś naturalnym, że wzrastając w Chrystusie, rośnie w nas pragnienie, żeby mieć dzieci. A jeśli w jakiś sposób nie możemy mieć dzieci, są jakieś problemy na tej drodze, to modlimy się o to, żeby zostały one rozwiązane. Dzisiaj żyjemy w kulturze, kiedy ludzie nie chcą mieć dzieci, bo dzieci uderzają w wygodę życia. Ale Kościół musi iść wbrew temu trendowi. Tak? My chcemy mieć dużo dzieci. Nie jedno, dwoje i starczy. Dużo dzieci. To jest błogosławieństwo Boże. Więc potrzeba nam przygotowywać nasze serca i wszystko inne też temu podporządkowywać, aby być gotowym na to, że są ludzie głodni Boga i ludzie, którzy kiedy Bóg ich tutaj postawi, to zostaną zaopiekowani i będą mieli przy kim wzrastać. Będzie ktoś, kto ich poprowadzi dalej w uczniostwie, a oni będą mogli wzrastać, dojrzewać duchowo i tak dalej. Więc to jest coś, co jest przed nami i zachęcam nas do tego, żebyśmy, że tak powiem, byli chętni wziąć odpowiedzialność za budowanie grup, za zaangażowanie się w życie tych grup. Byli gotowi też być tymi ludźmi, którzy są też w stanie prowadzić takie grupy domowe, być zastępcami liderów, liderami, ludźmi współodpowiedzialnymi za budowanie grup, żeby nasze grupy domowe rosły i się rozwijały. Panie Boże, chcemy poddawać się Twojemu prowadzeniu, uczyć się od Ciebie i iść tą drogą, którą przed nami wytyczasz, aby poszerzać nasze paliki, aby tworzyć przestrzeń duchową na te dzieci, których Ty masz jeszcze wiele w tym mieście, bo wierzę, że i również tego miasta tyczą się te słowa zapisane w Biblii, że masz wiele ludu w tym mieście. I nie jesteśmy jedynymi zbawionymi, których Ty masz przeznaczony do zbawienia w tym mieście. Jest ich wielu, wielu innych. I chcemy, Panie, tak budować siebie, tak funkcjonować w tym Kościele, żeby on był otwarty na innych ludzi, że kiedy tu się pojawią inni ludzie, zostaną otoczeni miłością i będą mogli w tej miłości wzrastać. Nie będą duchowymi sierotami, ale znajdą duchowych rodziców, mamy i tat duchowych, którzy się nimi zajmą i będą mieć dla nich wiele serca, aby być z nimi i przyczyniać się do ich wzrostu, że tu nie będzie ludzi, którzy powiedzą, ale ja nie mam żadnego ojca czy mamy duchowej. Nawróciłem się i zostałem sam. Nikt się mną nie zainteresował i tak dalej. Nie chcemy tego, ale chcemy, żeby to Twoje ojcowskie serce w nas rosło, żebyśmy mieli ojcowskie serce dla ludzi, a ojcowskie serce pragnie dzieci. Pragnie dzieci i pragnie widzieć, jak one wzrastają, jak dojrzewają duchowo, jak rodzą kolejne dzieci, że możemy mieć tak w cudzysłowie duchowe wnuki i wnuczęta. Więc Panie, przyczyniaj się do tego, chcemy się temu poddawać, prowadź nas w tym, abyśmy mogli w tym wzrastać i aby w tym Kościele Twoje przemiany mogły się dokonywać, a ludzie tu mieli przestrzeń autentyczną do prawdziwego wzrostu. Amen.
Amen.